Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Unia Europejska zgodziła się na wypłatę Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Zamach na słowackiego premiera ma zostać zakwalifikowany jako akt terrorystyczny. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Jest zielone światło unijnych krajów dla Komisji Europejskiej do zakończenia procedury przeciwko Polsce za łamanie praworządności. Takie są ustalenia po spotkaniu ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Chodzi o procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, którą Komisja rozpoczęła w grudniu 2017 roku i którą teraz chce zakończyć. Komisja uznała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Swoją ocenę opiera na 9-punktowym planie reform w sądownictwie. W połowie lipca planowane jest zatwierdzenie przez Unię Europejską zmian w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Polska jest w grupie krajów, które wysłały swoje korekty do planów odbudowy. Wśród zmian wprowadzonych przez polski rząd są m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. Dopiero po zatwierdzeniu zmian w KPO Polska będzie mogła wysłać wnioski na wypłatę kolejnych pieniędzy. Słowacka prokuratura nie wyklucza zakwalifikowania zamachu na premiera Roberta Fica jako ataku terrorystycznego. Obecnie śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa z premedytacją. O wydarzeniach za naszą południową granicą już za chwilę w rozmowie z gościem audycji Pomoże Polska Europa. Walka z rosyjską dezinformacją i działania na rzecz Ukrainy to najważniejsze tematy poruszone przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski. W Weimarze, od którego nazwę wziął format Trójkąta Weimarskiego, przyjęto 3-punktową agendę. Z portalu prawnego Federacji Rosyjskiej zniknął projekt dokumentu zakładającego korektę granic morskich na Bałtyku. Zgodnie z projektem przygotowanym przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, Moskwa planuje zmianę granic z Litwą, Estonią i Finlandią. Korekta miałaby objąć wschodni akwen Zatoki Fińskiej, wody w pobliżu miast Bałtyck i Zielonogradzk w obwodzie królewieckim, a także ujście rzeki Narwy na pograniczu rosyjsko-estońskim. Jednostronną decyzję Moskwa tłumaczy niedokładnościami map z 1985 roku, gdy Związek Sowiecki zatwierdzał swoje granice na Bałtyku. Rosja rozpoczęła manewry wojskowe przy granicy z Ukrainą. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że obejmują one praktyczne szkolenie w zakresie przygotowania i użycia niestrategicznej broni jądrowej. Pierwszy etap ma obejmować ćwiczenia z użyciem rakiet Iskander i Kinżał. W komunikacie rosyjskie ministerstwo podało, że manewry są odpowiedzią na zagrożenie ze strony Zachodu. Polacy, którzy chcą wziąć udział w eurowyborach za granicą, mogą już rejestrować się w komisjach. Głosowanie będzie możliwe w wielu częściach świata. Stany Zjednoczone to kraj, w którym nasi rodacy poza Europą są najbardziej aktywni. Za oceanem, ze względu na różnicę czasową, głosowanie odbędzie się dzień wcześniej, 8 czerwca. Aby wziąć udział w eurowyborach w Stanach Zjednoczonych, trzeba zarejestrować się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i mieć ważny polski paszport. Brytyjskie wybory parlamentarne odbędą się 4 lipca, zdecydował premier Rishi Sunak. To niespodzianka. Większość obserwatorów typowała termin jesienny. Wybory w Królestwie zwykle odbywają się wiosną lub jesienią. Ostatnim razem Brytyjczycy głosowali w lipcu, tuż po II wojnie światowej, w 1945 roku.
Rozmowa o Europie.
Słowacka prokuratura nie wyklucza zakwalifikowania zamachu na premiera Roberta Fica jako ataku terrorystycznego. Obecnie śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa z premedytacją. Tydzień po zamachu stan zdrowia premiera Słowacji pozostaje poważny, ale stabilny. O wydarzeniach ze Słowacji i o bezpieczeństwie najważniejszych osób w państwie porozmawiam dziś z doktorem Piotrem Robakowskim, politologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Fico został postrzelony przed tygodniem po wyjazdowym posiedzeniu rządu. Trafił do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie przeszedł dwie operacje. 71-letni zamachowiec został natychmiast ujęty. Władze przekazały, że podejrzany o usiłowanie zabójstwa premiera działał z pobudek politycznych. Poziom debaty w społeczeństwie Słowacji jest w ostatnim czasie gorący. To nie przypadek, że akurat w tym kraju doszło do takiej eskalacji?
No na pewno mamy tam do czynienia z takim dość dużą radykalizacją sceny politycznej i to może to być też efekt później takich działań, tak? Radykalizacja też postaw społecznych. Jest to takim elementem, następstwem po prostu takiego dialogu, który jednak gra na tej radykalizacji, bo ta polaryzacja społeczna no, jest polityką też potrzebna do zdobywania poparcia.
Takie ataki w naszej części świata nie zdarzają się zbyt często. Jeśli sięgnąć pamięcią, to mamy 1986 rok i zabójstwo premiera Szwecji Olofa Palmego i potem długo spokój.
Na pewno tak, ale to nas nie może powodować, że będziemy czuli się spokojnie, bo widzimy, że we wszystkich chyba aspektach życia no, dochodzi do tej radykalizacji i choć to są incydenty, mogą mieć miejsce jednak.
Rozmawiamy o radykalizacji, o polaryzacji. Temperatura dyskursu politycznego na Słowacji jest porównywana do tego, co dzieje się w Polsce. U naszych południowych sąsiadów niemal doszło do tragedii. Panie doktorze, czy polskie VIP-y są dobrze chronione? Mogą czuć się bezpiecznie?
Myślę, że mogą czuć się bezpiecznie, no bo mamy służby, które też analizują te zagrożenia na bieżąco, aczkolwiek no to wydarzenie przede wszystkim powinno przyczynić się do tego, żeby trochę głębiej przeanalizować, szczególnie w aspekcie no, działania osób, które nie muszą być tak naprawdę stricte powiązane w jakiś sposób politycznie, czy z jakimiś grupami radykalnymi, które często też są pod okiem służby, bym tak powiedział, ale mamy to do czynienia może nawet z takim pojedynczym, samotnym wilkiem, tak, który gdzieś radykalizował się na tyle, że te emocje doprowadziły do podjęcia takich działań.
A z drugiej strony wydawałoby się, że cóż 71-latek kręcący się w okolicy premiera, który otwarcie wychodzi do ludzi, jakim może być zagrożeniem? Okazuje się, że może. Każdy może.
Okazuje się, że każdy. Każdy może być zagrożeniem. No tutaj też jest wskazywane... Poruszyła się w ogóle taka debata, która wskazuje na to, że były tam ewidentne zaniedbania też służb ochrony, tych oficerów ochrony, którzy no nie działali może zgodnie też z pewnymi standardami, bo uśpienie pewnej czujności też.
Niemal natychmiast po ataku na Roberta Fice pojawiły się spekulacje, że za zamachem stoi Rosja. Pewnie dziś jednoznacznie trudno nam to stwierdzić. Ale chcę zapytać o co innego. Kiedy dziś w Europie dzieje się coś nietypowego, niemal natychmiast pojawia się wątek Moskwy. Tak już będzie? Jesteśmy na to skazani?
Myślę, że takie próby wytłumaczenia tych zjawisk, których my do końca też nie rozumiemy, tak? Skąd się biorą, one będą szły w tą stronę, żeby pokazać, że to co złego to oczywiście Rosja, ale daleki jestem też od takiego podejścia. Nie wiemy nigdy tak naprawdę, co inspiruje te osoby, tak? Do tego, że w tym momencie już decydują się na taki krok.
Rząd Słowacji bardzo często organizował te posiedzenia wyjazdowe i zwyczajem premiera było, że po nich wychodził do ludzi, do mieszkańców, chciał uścisnąć dłonie. Teraz służby już nie będą takie skore, żeby pozwalać najważniejszym osobom w państwie na takie zachowania?
Ja myślę, że na pewno będą próbowały jakby dyscyplinować bardziej też swoich VIP-ów, ale jak można VIP-a zdyscyplinować? Nie bez przyczyny mówi się, że największym wrogiem tych oficerów ochrony jest właśnie sam VIP, który często no, łamie pewne zasady, prawda? Bo jemu zależy też na tym, żeby mieć ten dobry kontakt ze społeczeństwem, jakby nie patrzył, a oficerowie myślą tylko o bezpieczeństwie. Także ten konflikt, on jest odwieczny, on będzie się pojawiał. Myślę, że też często dochodzi do takiej sytuacji, kiedy dochodzi do incydentu, wtedy jakby te procedury no, są bardziej zaostrzane, może bardziej brane pod uwagę. Później znowu nic się nie dzieje, znowu mamy tę uśpioną czujność.
Minister spraw wewnętrznych Słowacji poinformował, że policja prowadzi działania dotyczące prawie 50 przypadków pochwalania zamachu na premiera lub grożenia innym politykom. Chodzi tu o szerzenie nienawiści, pochwalanie przestępstwa czy kierowanie wspomnianych pogróżek. To, co dzieje się w cyberprzestrzeni, to jest skutek czy jedna z przyczyn dramatycznych wydarzeń na Słowacji?
Może być zarówno skutek, jak i przyczyna, bo tutaj weźmy pod uwagę, że często po tego typu incydentach mogą pojawiać się naśladowcy i takie nawoływanie jakby może tych naśladowców jeszcze bardziej inspirować. Także z jednej strony możemy to patrzeć w kategoriach pewnej przyczyny, no, pewnego takiego nawoływania do tego typu czynów, które jeszcze bardziej radykalizują te postawy, ale też jako pewien skutek, który może nieść takie następstwa, że w pewnym momencie mogą takie działania bardzo radykalne stać się pewną normą, formą już walki politycznej nawet.
Możemy zaryzykować tezę, że gdyby nie było social mediów i tak bardzo rozwiniętej tej cyberprzestrzeni, to Być może jedna, druga czy trzecia osoba nie złapałaby pokusy, żeby dokonać takiego czynu?
Ja bym tak bardzo może tutaj radykalnie nie podchodził, bo naturalne jest to, że te media się rozwijają, ta komunikacja się coraz bardziej rozwija. I te osoby też będą, które będą karmiły się tą nienawiścią tak naprawdę, czy będą czerpały tą wiedzę z mediów, czy będą z innych źródeł, to one i tak będą, one nie znikną, prawda? Ale na pewno ten przekaz, szczególnie który się w mediach pojawia, ta łatwość tego dostępu, powoduje przede wszystkim to, że trudniej nam zidentyfikować takie osoby. Kiedyś osoby, które o radykalnych poglądach, one spotykały się gdzieś, dyskutowały, brzydko mówiąc, podkręcały się gdzieś nawzajem, a tutaj może to być bez tego bezpośredniego udziału. My nawet nie będziemy wiedzieli, kogo my tak naprawdę radykalizujemy, kto się pojawia, kto może być tym narzędziem często, bo może to być też celowe działanie. I wbrew pozorom nie musi być w ogóle kontaktu między tymi osobami.
Doktor Piotr Robakowski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Czym żyje Europa?
Unijne przepisy o sztucznej inteligencji zatwierdzone. Kraje członkowskie ostatecznie zaakceptowały regulacje, które są przełomowe, bo pierwsze takie na świecie. Mają zapewnić bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych w Unii, ograniczyć nadużycia, a jednocześnie wspierać rozwój innowacyjnych technologii. Unijne państwa mają 2 lata na ich wdrożenie. Niedozwolone będzie m.in. stosowanie sztucznej inteligencji, która manipuluje zachowaniem. To na przykład zabawki aktywowane głosem i zachęcające do niebezpiecznych zachowań, albo takie, które wykorzystują słabości. Zakazane mają być również systemy i aplikacje rozpoznawania emocji w miejscach pracy czy placówkach edukacyjnych, a także systemy identyfikacji biometrycznej, jak rozpoznawanie twarzy. Zabroniona ma być także klasyfikacja ludzi na podstawie ich statusu społeczno-ekonomicznego lub cech osobistych. Z kolei systemy określane mianem wysokiego ryzyka będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi. Dotyczy to na przykład infrastruktury krytycznej i dostaw wody, gazu oraz energii elektrycznej, a także urządzeń medycznych. Chodzi m.in. o zagwarantowanie nadzoru nad tymi sprawami człowieka. Obniżenie kosztów pracy na statkach zarejestrowanych w Polsce ma umożliwić powrót statków pod polską banderę, poinformował wczoraj w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Krężel z Ministerstwa Infrastruktury. Dodał, że kwestie poprawy otoczenia prawnego polskich przedsiębiorców żeglugowych są jednym z priorytetów resortu. Podstawowym krokiem mającym umożliwić powrót statków pod polską banderę ma być obniżenie kosztów pracy na statkach zarejestrowanych w naszym kraju. Unia Europejska we wtorek ostatecznie zatwierdziła reformę rynku energii. Nowe przepisy mają sprawić, że ceny energii w państwach członkowskich będą bardziej stabilne, a wspólnota stanie się bardziej odporna na przyszłe kryzysy energetyczne. Jednym z istotnych elementów reformy jest promowanie kontraktów długoterminowych z wytwórcami energii elektrycznej. Reforma uzbroi też Unię Europejską w dodatkowe narzędzia pozwalające reagować na nagłe wzrosty cen energii. Komisja Europejska będzie mogła ogłosić kryzys energetyczny, co pozwoli krajom członkowskim na uruchomienie programów pomocowych. Ponad 1/3 włoskich nastolatków chce wyemigrować, kiedy skończą 18 lat, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT. Wśród Włochów w wieku od 11 do 19 lat około 34% chce wyjechać za granicę, kiedy osiągną dorosłość. 45% chce pozostać w kraju, a 21% nie ma zdania w tej kwestii, przytacza wyniki sondażu agencja Reutera. Stany Zjednoczone są najczęściej wybieranym państwem, do którego chcieliby wyemigrować, wskazało tak 32% młodych Włochów. 12,4% wybrało Hiszpanię, a 11,5% Wielką Brytanię.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.